Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
Łączymy się z panią Elżbietą Baumgartner, poradnik Sukces na naszej antenie. Dzień dobry, pani Elu.
Witam panie Jakubie, witam naszych słuchaczy.
Jeżeli ktoś chciałby odsłuchać, tutaj taka informacja dla wszystkich naszych słuchaczy, nasze archiwalne programy, albo na przykład nie zdąży w całości dzisiaj usłyszeć programu, to można to zrobić na stronie polskieradio.com. Oczywiście jak zawsze zapraszamy na stronę poradniksukces.com. Dzisiaj zaczniemy od tego, czy polisa ubezpieczeniowa jest dobrym prezentem świątecznym dla wnuka, a także ile można dać komuś pod choinkę, żeby nie było kłopotów. Pomówimy również o tym, czy młodzi mężczyźni w Stanach z polskim obywatelstwem mogą zostać powołani do polskiego wojska z powodu wojny na Ukrainie. I tutaj pierwsze pytanie, pytanie od pani Jadwigi. Pani Elżbieto, zbliżają się święta, a także piąte urodziny naszego wnuka. Agent ubezpieczeniowy twierdzi, że polisa ubezpieczeniowa Whole Life na życie byłaby dobrym prezentem dla dziecka. Mówi, że to dobra metoda oszczędzania na przyszłość. Czy to prawda?
Panie Jadwigo, zastanówmy się. Ubezpieczenie na życie dziecka? Odpowiedzmy na pytanie, kto na dziecku polega finansowo? Kto będzie w biedzie w razie odpukać śmierci dziecka? Odpowiedź jest nikt. Ja rozumiem, że sprzedawcy ubezpieczeń reklamują polisy na życie dzieci, jako czasami mówią dobry, praktyczny prezent na każdą okazję. No i mówią, że to jest dobre na chrzest, dobre na pierwszą komunię, dobre na święta, na urodziny i tak dalej, i tak dalej. Ale ja pozwalam sobie nie zgodzić się z tym z kilku powodów, bo podstawowym celem ubezpieczenia na życie jest zastąpienie przychodu żywiciela rodziny. Tak, żeby rodzina nie pozostała bez środków do życia. A przecież dziecko żywicielem nie jest. Ewentualny pogrzeb dziecka, odpukać, też jest stosunkowo tani i nie stanowi dla rodziny jakiejś finansowej katastrofy. Osoby, które uważają, że kupując polisę Whole Life dają dziecku dobrą inwestycję, no niestety no, mylą się, bo jeżeli chcemy zainwestować dla dziecka na przyszłość, to powinniśmy otworzyć konto w jakimś z funduszy powierniczych i inwestować pieniądze w akcje spółek amerykańskich i światowych.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pani Krystyna chce wiedzieć, ile może podarować w świątecznym prezencie, żeby ani wnuk, ani ona nie mieli kłopotów z urzędem podatkowym. Myślałem, że z rodzicami, ale z urzędem podatkowym.
Tak. Pani Krystyno, że jesteśmy wolnymi ludźmi w wolnym kraju. Możemy podarować ile chcemy. Chce pani dać większą kwotę wnukowi? Daje pani. Chce pani mniejszą kwotę? Pani sprawa. Co do formalności, to przepisy mówią, że jeżeli daje pani ponad 16 tysięcy dolarów obecnie dla jakiejkolwiek osoby, to trzeba to zgłosić. To na formularzu IRS Form 709 razem z rozliczeniem podatkowym ten formularz się dokłada. Nie ma żadnych podatków dla osób, które w momencie śmierci mają poniżej 12 milionów dolarów z groszami. Natomiast można podarować spokojnie, bez żadnych formalności, żadnych konsekwencji, do 16 tysięcy dolarów rocznie na osobę, bez zgłaszania tego do IRS.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie od pani Ireny. Usłyszałam w radio, że z powodu zagrożenia wojennego w Polsce będzie pobór do wojska. Martwię się o swojego syna. Ma podwójne obywatelstwo, 22 lata i mieszka z nami w Stanach. Kiedyś mówiła pani o tym, że młodzi mężczyźni, którzy mają podwójne polskie i amerykańskie obywatelstwo, nie podlegają służbie wojskowej. Chciałabym wiedzieć, skąd pochodzi ta informacja. Moi znajomi wrócili do Polski, cała rodzina z podwójnym obywatelstwem, a chłopca służba wojskowa obowiązuje. Jak więc jest?
Już tłumaczę, pani Reno. To nie fakt posiadania podwójnego obywatelstwa zwalnia chłopców z obowiązku rejestracji i służby, ale fakt, że mieszkają za granicą. I pani pyta, skąd pochodzi informacja, już pani tłumaczę. Precyzuje to ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. W artykule 4.1, wyszukałam to dla pani, czytamy. Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski, będący równocześnie obywatelem innego państwa, nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej. I tu leży klucz właśnie do rozwiązania tej kwestii, o którą pani pyta. Jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej. Pani syn mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych, wobec tego obowiązek rejestracji do wojska i służby go nie dotyczy. Ale co do rodziny, o której pani mówi, o znajomych. Rodzina z podwójnym obywatelstwem wróciła do Polski. Wobec tego stałym miejscem zamieszkania młodego mężczyzny, syna ich, jest Polska. Wobec tego rejestracja i służba wojskowa tego chłopca dotyczy. Nie dotyczy, powtórzę, pani syna, który mieszka na stałe w Stanach.
To ja dopytam w takim razie. Według projektu rozporządzenia MON-u w 2023 roku przewidywane jest powołanie do wojska nawet 200 tysięcy osób. Komu grozi to powołanie, pani Elżbieto, jak już rozmawiamy na ten temat?
No, panie Jakubie, zacznijmy od tego, że to jest tylko projekt złożony przez MON, Ministerstwo Obrony Narodowej, i on jeszcze nie przeszedł przez proces legislacyjny, o ile się nie mylę. Ponadto ten projekt ustawy po prostu wskazuje, że w razie potrzeby do gotowości wezwanych zostanie 200 tysięcy żołnierzy. Więc najpierw musi przejść przez proces legislacyjny ten projekt, potem musi być potrzeba gotowości obrony kraju. Powołanie na ćwiczenia wojskowe ma dotyczyć osób, które znajdują się teraz w rezerwie. To znaczy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnych, dobrowolnej służby zasadniczej oraz aktywnej rezerwy. Przewiduje się także powołanie ponad 17 tysięcy osób do czynnej zawodowej służby wojskowej. Powtórzę, że młodym mężczyznom z polskim obywatelstwem mieszkającym na stałe w Stanach nic nie grozi.
Przechodzimy w takim razie do kolejnego pytania. Tym razem pytanie od pana Jarka. Dowiedziałem się, że dziadek założył dla mnie w banku konto oszczędnościowe w 1985 roku. Dziadek zmarł 25 lat temu. Moja ciocia przegląda pudła ze starymi papierami i natknęła się na stare wyciągi z banku, który został kupiony przez Wells Fargo. Zadzwoniłem do nich, ale nie mogę skontaktować się z kimś, kto coś wie. Z jakim działem powinienem porozmawiać?
Panie Jarku, to nie ma sensu rozmawiać z bankiem. Dlatego, że skoro dziadek zmarł 25 lat temu, to jego konto, nawet jeżeli istniało, zostało zaliczone do zapomnianych i zawartość tego konta została odesłana do stanu, do działu, który przeważnie nazywa się Unclaimed Property Division. Tam w stanie, gdzie dziadek mieszkał. Więc nie ma co wydzwaniać do banku, dlatego że tego konta już tam nie ma. Sugeruję, żeby pan sprawdził w unclaimed.org, w witrynie, gdzie można sprawdzić, czy na nazwisko jakiejś osoby, nas, czy naszego bliskiego, czy kogokolwiek, czekają jakieś zapomniane pieniądze. Powtarzam, to jest unclaimed.org. I tam niech pan wstawi nazwisko dziadka, imię, nazwisko, i jeżeli tam są jakieś pieniądze oczekujące na dziadka, to pan będzie musiał udowodnić, że jest pan prawowitym spadkobiercą. Niech pan również wstawi swoje własne nazwisko, bo może to konto było otwarte na pana nazwisko, ja nie wiem. Wtedy, jeżeli jakieś zapomniane pieniądze czekają na pana bezpośrednio, to pan je odbierze bez większych problemów, po prostu okazawszy swój dokument tożsamości.
Pytanie od pani Haliny. Po długiej chorobie zmarł w szpitalu mój mąż. Jak zgłosić śmierć męża do Social Security?
Bardzo mi przykro, pani Halino, z powodu pani straty, ale wiadomość, odpowiedź moja jest prosta. Nic pani nie musi robić, dlatego że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli mąż zmarł w Stanach Zjednoczonych, to za panią zgłasza do Social Security śmierć męża sam dom pogrzebowy.
Drugie pytanie od pani Haliny. Czy Social Security Administration zacznie mi automatycznie przesyłać rentę małżeńską?
Nie zacznie robić tego automatycznie. Powinna pani złożyć wniosek o rentę wdowią. To nie będzie renta małżeńska, to będzie renta wdowia. Nie można tego zrobić na sieci. Trzeba zrobić osobiście, albo telefonicznie, albo po prostu należy udać się do biura Social Security i mieć przy sobie swój dowód tożsamości, dochód tożsamości męża i akt jego zgonu.
Pytanie od naszej słuchaczki. Pani Irena dostała karę za nieposiadanie ubezpieczenia medycznego Medicare. $80 miesięcznie. Ta kara ma jej dotyczyć już do końca życia. Pytanie, czy po wyjeździe na stałe do Polski pani Irena będzie nadal musiała tę karę płacić?
Nie, pani Ireno. To w zasadzie nie jest kara. To jest permanentna podwyżka kosztu Medicare, bo przez jakiś czas pani nie miała ubezpieczenia medycznego Medicare, była pani do niego uprawniona, ale nie miała pani innego podobnego ubezpieczenia. Więc za każde 12 miesięcy w nieposiadania ubezpieczenia Medicare cena ubezpieczenia rośnie o 10%. Gdy pani wróci do Polski, pani z Medicare zrezygnuje, bo przecież Medicare w Polsce nie działa i wtedy pani nie będzie musiała za nic płacić. Tej podwyżki pani nie będzie płacić razem z ceną Medicare, dlatego że pani zrezygnuje z Medicare. Prosta sprawa.
Pan Paweł napisał długi e-mail. Opisał, że 3 lata temu kupił dom, zaciągnął 30-letnią pożyczkę hipoteczną na 3% i od tej pory przedpłacał pożyczkę jak tylko mógł. Sytuacja na finansowym rynku uległa zmianie, nadeszła inflacja. Czy nadal powinienem spłacić mój 3% kredyt hipoteczny? Pyta o to pan Paweł.
No to zależy od pana, bo być może chce się pan poczuć lepiej przez fakt, że pan tę pożyczkę spłaci szybciej, ja rozumiem. Mając dom bez obciążenia finansowego daje spokój, prawda, sumienia. Ale przyjrzyjmy się sytuacji. Inflacja wynosi teraz chyba 7,75%, więc jeżeli pan nie będzie spłacał tej pożyczki, to pana kredyt tanieje, topnieje w takim tempie, w tempie inflacji, prawda? I pana realna stopa procentowa wynosi w okolicy 4%. Co mam na myśli? Realna stopa procentowa pożyczki to jest nominalna stopa procentowa minus inflacja. Pana nominalna stopa procentowa pożyczki wynosi 3%. Inflacja teraz 7,75%, więc jeżeli to sobie dodamy, to mamy minus 25%. No, zaokrąglimy to do 4, prawda? Więc pana pożyczka topnieje w tempie ponad 4% rocznie, co nie jest całkiem złe. Jeszcze jest drugi aspekt sprawy. Zaniechanie przedpłacenia pożyczki ma tym bardziej sens wtedy, kiedy może pan ulokować te zaoszczędzone pieniądze na procent wyższy od oprocentowania tej pożyczki, czyli przykładem mogą być na przykład iBonds, to są bezpieczne rządowe obligacje, które teraz płacą prawie 6,9%, czyli zamiast spłacać tę pożyczkę, która jest oprocentowana na 3%, pan może inwestować na prawie 7% bezpiecznie w obligacje rządowe. O tym mówiliśmy w jednym z programów, a może pan przeczytać cały artykuł na witrynie poradniksukces.com.
Pytanie pani Moniki. Potrzebuję porady informacji dotyczącej Social Security. Mam partnera, który jest obywatelem USA, ja mieszkam w Polsce, planujemy ślub. Szukam informacji dotyczących prawa w USA dotyczącego Social Security. W jaki sposób i kiedy mogę nabyć prawa i jakie są warunki?
Okej, chce się pani pobrać z obywatelem Stanów Zjednoczonych, mieszka pani w Polsce. Rozumiem. Staje się pani uprawniona do renty małżeńskiej Social Security, gdy spełni pani wszystkie warunki, te główne trzy warunki, to są takie. Pani musi osiągnąć co najmniej 62 lata, bo tak jest wiek emerytalny. Oczywiście jest to wczesny wiek emerytalny, renta byłaby bardzo pomniejszona, pełny wiek to jest 67 lat teraz, więc drugi warunek to pani mąż musi już być na emeryturze Social Security i warunek trzeci minie co najmniej 12 miesięcy od ślubu. I rentę małżeńską może pani pobierać w Polsce, ale dla pani ona będzie pomniejszona o 25,5% tytułem podatku dla nierezydentów. Gdzie to złożyć? Złoży pani wniosek o rentę małżeńską za pośrednictwem Biura Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie.
Pytanie od pana Zenona. Czy warto inwestować w kryptowaluty? Jaka jest pani ulubiona?
Oj, panie Zenonie, żadna z kryptowalut nie jest moją ulubioną, bo po prostu trzymam się od nich z daleka. Lokata pieniędzy w kryptowaluty, jak się tutaj mówi cyber currency, to nie jest żadna inwestycja. To jest po prostu spekulacja i to spekulacja, na której ostatnio dużo ludzi bardzo dużo straciło, bo po różnych wzlotach rynek kryptowalut jest na sporym minusie, na dużym, dużym minusie i to z powodu upadku jednej z największych giełd kryptowalut, FTX ona się nazywa, i wśród poszkodowanych jest wielu użytkowników indywidualnych, ale nawet firm, bo nawet różne domy inwestycyjne, nawet fundusze emerytalne amerykańskie inwestowały, im się wydawało, po prostu spekulowali na tym rynku kryptowalut i teraz mnóstwo pieniędzy stracili. Tak jak mówię, od kryptowalut trzymam się z daleka i radzę to samo panu.
Kolejne pytanie od naszej słuchaczki. Mój mąż jest w wieku emerytalnym, mi brakuje jeszcze kilkunastu lat. Czy jeśli mąż umrze przed osiągnięciem przeze mnie wieku emerytalnego, nadal będę miała prawo do jego emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego?
Pani Moniko, nie ma znaczenia, czy w dniu śmierci męża pani osiągnęła wiek emerytalny, czy jeszcze nie osiągnęła pani wieku emerytalnego. Pani wiek nie ma znaczenia w dniu śmierci męża. Odpukać. Wiek pani ma znaczenie, kiedy pani złoży wniosek o tę rentę, bo renta wdowia przysługuje już w wieku 60 lat. Ona jest bardzo pomniejszona o 30 parę procent, natomiast pełna renta w wysokości emerytury męża przeważnie przysługuje w pełnym wieku emerytalnym, który dla pani wynosi 67 lat. I powtarzam raz jeszcze, nie ma znaczenia, czy w dniu śmierci męża pani miała pełny wiek emerytalny, czy jeszcze nie.
Pytanie od pana Sławomira. Łącznie w Stanach i w Polsce mam przepracowane 30 lat. Gdzieś przeczytałem w umowie między Polską a USA, że zdarzenia, które wydarzyły się w jednym państwie, są traktowane, jakby wydarzyły się w państwie drugim. Czy ten fakt 30 lat razem przepracowanych w USA i w Polsce w różnych okresach eliminowałby 30-letni wymóg pracy w USA i eliminował redukcję Windfall Elimination Provision? To jest pytanie od pana Sławomira.
Dobre pytanie z panie Sławomirze, ale niestety odpowiedź jest nie. Bo żeby mieć tę redukcję WEP wyeliminowaną, to trzeba przepracować w Stanach 30 lat z tak zwanymi znaczącymi zarobkami, a te znaczące zarobki w bieżącym roku wynoszą 27 300. A lata przepracowane w Polsce nie są dodawane do tych przepracowanych w Stanach Zjednoczonych i na potrzeby WEP-u niestety się nie liczą.
Pan Jan do nas napisał, mam emeryturę Social Security około $1700 miesięcznie i około $400 pension zakładu pracy. Słyszę w radio, że nie muszę składać deklaracji podatkowych, ale mój księgowy mówi, że muszę, bo jak nie złożę, to nie dostanę zwrotu podatków. Nie rozumiem tego. Mam dobrego księgowego, on co roku załatwia mi ponad $1000 zwrotu.
Zwrotu podatków? Panie Janie, jeżeli pana zobowiązanie podatkowe za dany rok wynosi zero, to pan nie ma obowiązku składać podatkowej deklaracji. A tak widzę po pana przychodzie, że pana przychód, uwzględniając emeryturę Social Security, która się przeważnie nie liczy do tego przychodu, ten przychód jest poniżej kwoty wolnej, więc pomówmy o zwrocie. O zwrocie z nadpłaty podatków. Pan dostaje ten zwrot nie dlatego, że księgowy jest magikiem. Pan dostaje zwrot nadpłaconych podatków, dlatego że któryś z płatników wstrzymuje zaliczki podatkowe. Który? Czy Social Security, czy też płatnik emerytury zakładowej. A te wstrzymanie zaliczek podatkowych jest całkowicie niepotrzebne, bo zaliczki mają sens tylko wtedy, gdy należy się podatek. Pan nie płaci podatków. Pana podatek wynosi zero. To po co wstrzymywać te zaliczki podatkowe? I teraz, skoro one są wstrzymane, te zaliczki podatkowe, to pan składa deklarację tylko po to, żeby to, co niepotrzebnie panu potrącono, odzyskać. Gdyby pana księgowy był tak dobry, jak pan mówi, to by pan od razu powiedział to, co ja powiem, że należy skontaktować się albo z Social Security, albo z administratorem tego pension plan i po prostu przestać, żeby oni przestali potrącać podatkowe zaliczki. Wtedy pan nie będzie musiał składać podatkowych deklaracji. Co prawda, pana księgowy straci klienta, ale pan zaoszczędzi sobie te, nie wiem, 50-100 dolarów, ile pan płaci za rozliczenie podatkowe co roku.
Przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem pytanie od pani Teresy. Zarabiam około 35 tysięcy dolarów rocznie. Pełny wiek emerytalny skończę w październiku, kiedy są moje urodziny. W roku kalendarzowym, gdy przejdę na emeryturę, zarobię o wiele więcej niż limit 18 960 dolarów. Czy to znaczy, że utracę świadczenia w pierwszym roku na emeryturze?
Niezłe pytanie, pani Tereso, więc może wyjaśnię naszym słuchaczom, o co chodzi. Pani Teresa pyta, ile może zarobić w roku, w którym osiągnie pełny wiek emerytalny i zechce przejść na emeryturę. Więc powtarzam wiele razy na tej antenie i nie tylko, że jest limit zarobków dla emeryta, który nie ma pełnego wieku emerytalnego. I w bieżącym roku ten limit wynosi 21 240. Nie to 18 tysięcy, co pani Teresa mówi, to było za poprzednie lata. Ale bieżąco to jest 21 240. Jeżeli emeryt, który nie osiągnął pełnego wieku, zarabia więcej niż te 21 240 dolarów, to na każde 2 dolary zarobione powyżej limitu jest mu redukowana emerytura o 1 dolar. Ale jest inaczej w roku, w którym osiągamy pełny wiek emerytalny. Bo wtedy obowiązuje inny limit i ten limit wynosi 51 960 dolarów w roku bieżącym, a w roku przyszłym, 2023, ten limit zwyżkuje do 56 520 dolarów. Ten limit jest zniesiony w miesiącu, w którym osiąga się pełny wiek emerytalny. Czyli pani Tereso, krótko mówiąc, w roku, w którym pani osiągnie pełny wiek emerytalny, może pani zarabiać ponad 50 tysięcy dolarów rocznie.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pani Krystyna do nas napisała. Sprawdziłam ostatnio swoją historię kredytową i zauważyłam, że figuruje tam nieprawidłowy jakiś obcy adres, pod którym teraz nie mieszkam. Poza tym wszystko jest okej. Mam dobrą punktację kredytową. Czy warto zawracać sobie głowę naprawianiem tego adresu?
Pani Krystyno, jeżeli to jest jakiś adres, pani mówi, że nie mieszkała pani pod tym adresem, jest to obcy adres. Absolutnie tak. Tak pani powinna naprawić tę informację we wszystkich biurach kredytowych, dlatego że ten zły zupełnie obcy dla pani adres może być symptomem albo pomieszanych danych z kimś innym, albo nawet próby kradzieży tożsamości. Trzeba wiedzieć, że kredytodawcy, czyli banki, emitenci kart kredytowych i tak dalej, zgłaszają do biura kredytowego nie tylko nasz adres zamieszkania, ale również adresy, z którymi mamy jakiś związek. Na przykład, jeżeli mamy konto wspólne z inną osobą, to jej adres może pojawić się na naszym raporcie kredytowym. Albo jesteśmy poręczycielami jakiejś pożyczki, czyli co-signers. Mamy autoryzowanego użytkownika karty kredytowej. To wtedy adres tej drugiej osoby też bywa zgłaszany do naszego raportu kredytowego i to nie jest błąd, tylko po prostu jest taka gorliwość biur kredytowych. Więc proszę przyjrzeć się temu adresowi. Jeżeli rzeczywiście nie ma pani z nim żadnej relacji, to radzę naprawić dane w każdym z biur kredytowych. To jest Equifax, Experian, TransUnion. Znajdzie pani pełne informacje na internecie.
I to wszystko już w naszym dzisiejszym programie. Poradnik sukcesu. Ja zapraszam wszystkich oczywiście na naszą stronę polskieradio.com, zakładka Dźwięki Radia. Tam wszystkie archiwalne spotkania z panią Elżbietą. Poradniksukces.com to strona z różnymi publikacjami i informacjami dotyczącymi wielu rzeczy, o których rozmawiamy co tydzień w poniedziałek o tej porze. Pani Elżbieto, ja dziękuję jak zawsze za naszą rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień.
I wesołych świąt oczywiście, bo do już po, tutaj po Wigilii się usłyszymy, więc wesołych świąt pani Elżbieto i do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Poradnik sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik sukces.